Dzisiaj chcę dzielić się ze Słowem Bożym. Mam nadzieję, zresztą Słowo Boże mnie to zapewnia, że ono samo w sobie ma moc dotknąć naszych serc. Kiedyś dzieliłem się takim kazaniem, zwiastowaniem na temat duchowego zdrowia Kościoła, ciała. I mówiłem najwprzód o profilaktyce duchowego zdrowia. Pamiętacie to jeszcze? Parę miesięcy temu? O co tam chodziło? Pielęgnowanie relacji z Kościołem. Po drugie, właściwa dieta. Chodziło oczywiście o Słowo Boże. I po trzecie, ćwiczenie się w pobożności, a Bóg ćwiczy nas, naszą wiarę, tak? Doskonali naszą wiarę. Potem dzieliłem się na temat przeciwdziałaniu z sytuacją chorobową, symptomom choroby. Mówiliśmy o napominaniu, o zachęcaniu, o baczeniu jeden na drugiego, żeby nas to obchodziło, co się dzieje. Potem mówiliśmy o dyscyplinowaniu, ważne było w Kościele, i mówiliśmy o zdrowej krytyce zamiast krytykanstwa. Zakończyłem to zwiastowanie takim stwierdzeniem, że wielu chorobom na imię nieprzebaczenie. I że przyjdzie czas, żeby podzielić się tym, co dotyczy takiej choroby. No to się chyba urodził ten czas i chciałbym, byśmy otworzyli, przyszedł ten czas, otwórzmy Ewangelię Mateusza, 18 rozdział, 23 do 35 wersetu. I myślę, że tak byłem przynaglany przez Boga, aby nie czymś innym, ale właśnie tym się z wami dzisiaj podzielić. Mateusza, Ewangelia 23. Dlatego Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze sługami swymi. A gdy zaczął robić obrachunek, przyprowadzono mu jednego dłużnika, który był mu winien 10 tysięcy talentów. A ponieważ nie miał z czego oddać, kazał go pan sprzedać wraz z żoną i dziećmi i wszystkim, co miał, aby dług został spłacony. Wtedy sługa padł przed nim, złożył mu pokłon i rzekł: Panie, okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. Wtedy pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. A gdy ów sługa wyszedł, spotkał jednego ze swych współsług, który był mu winien 100 denarów i pochwyciwszy dusił go, mówiąc: oddaj, coś winien. Wtedy współsługa jego, padłszy na kolana, prosił go, mówiąc: okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. A współsłudzy jego, widząc to, co zaszło, zasmucili się bardzo i przyszedłszy opowiedzieli panu swemu wszystko, co się stało. Wtedy przywołał go pan jego i rzekł mu: sługo zły, wszystek tamten dług darowałem ci, boś mnie prosił. Czy i ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, jak i ja zlitowałem się nad tobą? I rozgniewał się pan jego i wydał go katom, żeby mu oddał cały dług. Tak i Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści z serca swego bratu swemu. Zanim spojrzymy, pochylimy się nad tą przypowieścią, a przypowieści były często pewnymi obrazami, przykładami, którymi posługiwał się Jezus w tamtych czasach, one miały przybliżyć, uwypuklić pewną prawdę. O tej prawdzie czytamy właściwie patrząc na cały ten rozdział, rozumiejąc, o co chodziło. Ta przypowieść rozpoczyna się słowem dlatego. Dlatego Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla. Jak czytacie Biblię i znajdujecie takie słowo dlatego, trzeba zadać sobie pytanie dlaczego. Dlaczego Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze swymi sługami? Odpowiedź pada wcześniej. Gdyby patrzeć szerzej na cały ten rozdział, pan Jezus mówił wcześniej o zbłąkanej owcy, której szuka właściciel. Mówił o napomnieniu brata, który zgrzeszył, aby pozyskać go z powrotem dla Boga. W końcu też mówi o dwóch ludziach, którzy spotykają się ze sobą i coś uzgadniają, aby prosić o to Boga. I spójrzmy na to uzgodnienie, 19-20 werset, a chciałbym przeczytać z takiej staropolskiej już Biblii Gdańskiej. Zaś powiadam wam, iż gdyby się z was dwaj zgodzili na ziemi o wszelką rzecz, o którą by prosili, stanie się im od Ojca mego, który jest w niebiesiech. Albowiem gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośrodku ich. A więc wcześniej mamy pod tytułem, to w naszych Bibliach, tych nowszych, zjednoczenie w modlitwie. Zobaczmy, że mamy tutaj dwie osoby, które o coś wspólnie decydują się poprosić Boga. I jeśli te dwie osoby zgodzą się, jeśli mogą zgodzić się w tej sprawie, o którą chcą się modlić i zejdą się razem, aby poprosić o to Boga w imieniu Pana Jezusa, On tu gwarantuje im, że jest pomiędzy nimi, a wraz z tą obietnicą stanie się to, o co prosili. Widzimy, że to nie jest bez znaczenia, że ci ludzie są w zgodzie ze sobą. Jest tutaj zgoda, uzgodnienie, jak mówią nowsze przykłady. Mateusz użył tutaj, bo Biblia była pisana w języku greckim, jeśli chodzi o Nowy Testament, pierwotnie, i są te materiały wciąż dostępne. Biblia w języku greckim używa tutaj słowa symfoneo. Chyba kiedyś dzieliłem się tym przy innej okazji. Symfoneo, które oznacza zgodnie ze sobą dźwięczeć. Od tego słowa pochodzi znane nam polskie słowo symfonia, orkiestra symfoniczna, tak? Czyli orkiestra, która brzmi ze sobą zgodnie i ludzie, którzy słuchają tej muzyki, no, słuchają czegoś wysokich lotów. Dzisiaj mieliśmy mało muzyków, tak? Ale gdyby wszyscy tutaj, którzy grają w naszym zborze, mogli się tu zebrać i chcieliby razem zabrzmieć, to czy mogliby zagrać razem, jeśli nie zestroiliby się w tej samej tonacji? Może każdy z nich indywidualnie zagrałby coś niezwykłego, coś fajnego, ale jeśli muzycy nie zestroją się ze sobą, nie zagrają symfonicznie, czyli nie zagrają wspólnie razem, nie będą dźwięczyć jakoś zgodnie. I przyznacie, że nie byłby to miły dla ucha efekt. Podobnie może być z naszym życiem. Jeśli w jednym zborze, w jednym kościele nie potrafią ludzie zagrać ze sobą symfonicznie dla Boga, jeśli nie mogą wydobywać tych samych dźwięków, indywidualnie może oni świetnie grają, ale drużynowo to się wszystko rozpada. Jeśli nie mogą tego zrobić, bo każdy sobie rzepkę skrowie, jak mówi przysłowie, to w rezultacie pozbawiają siebie tej obietnicy i tej obecności, o której tutaj powiedział Pan Jezus. Być może docierają do jakichś celów, które sobie zamierzyli, ale trudno uznać, że mogą to być wspólne cele, cele też wywalczone jako owoc tej modlitwy. Zgoda jest niezbędna dla uzyskania takich odpowiedzi od Boga. Ta właśnie myśl Pana Jezusa stała się pewnym przyczynkiem do tego, że zabrał głos Piotr. On często zabierał głos dość szybko, jego wypowiedzi są pewne, nie zawsze trafne. Więc zabrał głos, ponieważ on doskonale wiedział, co czyni człowieka niezgodnym, co sprawia, że nie można uzgodnić próśb i wnieść taką modlitwę do Boga, kiedy nie ma tej jedności, a już trudno wspomnieć coś o jakimś wspólnym działaniu. Więc czytam dalej, dojdziemy zaraz do tego tekstu o Królestwie Bożym. Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu: Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do 7 razy? Mówi mu Jezus: nie powiadam ci do 7 razy, lecz do 77 razy. Gdy ludzie są ze sobą razem przez dłuższy okres, tak może być w rodzinie, może być po sąsiedzku, może być w jednym kościele, w jednym zborze wśród chrześcijan. W każdym razie na pewno było tak wśród uczniów, bo już ze sobą jakiś określony długi czas ze sobą byli, to powstawały między nimi tarcia, powstawały między nimi nieporozumienia i o jednym takim ważnym, który się, że tak powiem, przewlekle występuje w Ewangelii, właśnie mówi ten 18 rozdział. Jeżeli odwrócimy stronę w naszych Bibliach, to zobaczymy, jak zaczyna się ten rozdział. W owym czasie przystąpili uczniowie do Jezusa, pytając, kto też jest największy w Królestwie Niebios. Wszystko więc, co czytamy w 18 rozdziale, nakłada się na pewną atmosferę konfliktu, rywalizacji i to jest nie bez znaczenia, co mówił w tym rozdziale Pan Jezus dla udzielenia odpowiedzi uczniom. Który z nas jest największy? Ewangelia Łukasza podaje, że powstał spór między nimi o to, kto z nich ma uchodzić za największego. Widzimy więc, że powodem ich nieporozumienia, takiego sporu między uczniami było pragnienie bycia wyższym od pozostałych, żeby nie powiedzieć najwyższym. Czy większy to ten, który jest bardziej doceniony, który jest bardziej wyróżniony, który jest bardziej zauważony, który bliżej jest Jezusa, a wiemy, że pewnych uczniów brał ze sobą na osobność? My z naszej perspektywy moglibyśmy powiedzieć, czy większy jest ten, którego racja jest na wierzchu? Ten, który wie lepiej? Ten, który potrafi komunikować lepiej? Kto więc jest największy? Do dnia dzisiejszego człowiek ma taki problem, bo nierozłącznie się wywodzi od naszego ego. To płynie z naszego wewnętrznego poczucia wartości, ważności. Z tego, co sami o sobie myślimy, jak chcemy, aby inni o nas myśleli. Człowiek to chroni, człowiek to ochrania, ten swój sposób myślenia o sobie. I nie da temu krzywdy uczynić. I to bycie największym w Królestwie Niebios z nich także wyłaziło tak często, że być może Piotr pewnych ludzi miał już dość. Po dziurki w nosie, powiedzielibyśmy. I warto zauważyć, że Piotr tak długo nie jest obecny w tej dyskusji na temat tego, kto jest większy. Tak długo jest nieobecny, jak długo Jakub i Jan nie próbowali sobie załatwić lepszych miejsc po prawicy i po lewicy w Królestwie Niebios, wciągając to nawet w swoją starszą matkę. I jak gdyby jej słowo miało być bardziej uszanowane. Wówczas, gdy to się wydarzyło, Ewangelia Marka, 10 rozdział, 41 werset mówi, gdy to usłyszało 10, poczęli się oburzać na Jakuba i Jana, bo to byli ci sprawcy. W dosłownym tłumaczeniu Biblii czytamy tutaj o rozdrażnieniu albo nawet o wybuchu złości na tą wieść. A więc zawrzało wśród nich jak w kotle, powiedzielibyśmy. Możemy sobie wyobrazić, ile wyszło nagłych takich pretensji i takie oburzenie może być też często dzisiaj taką naturalną reakcją wobec takich sytuacji, gdy ktoś jest nieuszanowany, pominięty, niedoceniony, niewyróżniony. Jeśli ktoś jest niżej, to ktoś został wyżej. Więc to ciągle jest ta sama myśl i ten sam problem. My też potrafimy w środku się zagotować, ale to, czego Jezus tutaj nauczał, jest, powiedziałbym, niczym zdjęcie pokrywki z garnka, żeby ta para uszła i żeby to w końcu tak nie trzaskało. Warto zobaczyć na to i przypomnieć sobie te myśli Pana Jezusa, do których zmierzamy. A więc najpierw jest ten Piotr, który mówi: Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy, czy aż do 7 razy? Oczywiście, że Piotr nie miał tu na myśli rodziny. Oczywiście, że nie miał na myśli ludzi, którzy przychodzili do Jezusa z różnymi potrzebami. Być może też, i czytamy, że niektóre osoby były dość natrętne w tym swoim domaganiu się zmiany życia. Ale nie o tych ludzi Piotrowi chodziło. Od kilku lat dzielił swoje życie głównie ze współbraćmi, z uczniami, których powołał Pan. I on to wiedział, że jedynym rozwiązaniem na te problemy, których doświadczają, jest przebaczenie. nie byli zgodni ze sobą, więc co może dać im Ojciec z nieba, gdy wspólnie do Niego zawołają? Pomyślmy, co dzieje się z nami, jeżeli ktoś przeciwko nam grzeszy. No, gniewamy się, jesteśmy rozdrażnieni na kogoś, jak tamci. Złe słowa mogą wyjść z naszych ust, słowa, których nie powtórzylibyśmy publicznie, może nawet takie. Niewiele jest rzeczy, które wzbudzają większy gniew w człowieku, jak wada charakteru innego człowieka, z powodu której ktoś wielokrotnie źle się zachowuje wobec tego pierwszego. Wielokrotnie grzeszy. Dlatego Piotr pyta, ile razy należy takiej osobie przebaczać, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do 7 razy? Prawo Boże, zakon, Stary Testament powiadał, że w ciągu 1 dnia należy przebaczyć tej samej osobie do 3 razy. Piotr już w tym miejscu chciał na tle innych uczniów wyróżnić się, pokazując jak bardzo jest wspaniałomyślny wobec swoich współbraci, z którymi dzieli życie i musi tego wszystkiego wysłuchiwać, musi cierpieć, jego uszy cierpią. Już wtedy wywyższył się ponad nich. Ich cierpliwość nie sięga nawet połowy tego, o czym myśli Piotr. I kto tu jest największy? Czy jednemu człowiekowi, jeśli zawini przeciwko mnie, mogę okazać przebaczenie aż 7 razy? Wiecie, to jest dużo w ciągu dnia. To dzisiaj może się wydarzyć bardziej jedynie w małżeństwie, bo ci ludzie są ze sobą ciągle. My nie przebywamy ze sobą 24 godziny na dobę każdego dnia, ale gdyby tak było, pewnie moglibyśmy tą analogię poszukać. I łatwiej byłoby nam ją znaleźć, myśląc o Kościele, o nas samych. Odpowiedź Pana Jezusa jest zaskakująca. Żaden starszy polski przekład, włącznie z Biblią Warszawską, nie podaje właściwie tej odpowiedzi Pana Jezusa. Wyjątkiem jest tutaj Biblia Starego Nowego Przymierza, wydana przez Ewangeliczny Instytut Biblijny, gdzie czytamy tak. Odpowiedź Pana Jezusa brzmi w tym przekładzie: mówię ci, nie aż do 7 razy masz odpuszczać, lecz do 70 razy 7. Czyli jest różnica 77, jest różnica 70 razy 7, prawda? Oczywiście tekst grecki idzie w tym samym kierunku, 70 razy po 7. A to oznacza 70 razy 7 daje nam liczbę 490. Tyle grzechów popełnionych przeciwko tobie oznacza, że co 3 minutę ktoś musiałby dokonać jakiegoś zła wobec ciebie, wyrządzić ci jakąś krzywdę, urazić cię swoim językiem, postąpić wobec ciebie może jakoś nietaktownie, zepchnąć cię gdzieś tam na margines albo wypowiedzieć po prostu jakieś poniżające słowo. Spektrum działania ludzkiego grzechu jest oczywiście szersze. Przeciwko mnie 1 dnia 490 razy. To jest niemożliwa liczba i chyba nikomu z nas nie zdarzyło się, żeby co 3 minuty czegoś takiego doświadczyć, a tym bardziej od tej samej osoby. Zatem oczywiste dla nas jest, że Pan Jezus nie chciał podać jakiejś nowej, wyśrubowanej liczby jako limitu mojego przebaczenia, ale pokazał uczniom w ten sposób, że zawsze powinni być gotowi przebaczać. Bo przebaczenie w życiu chrześcijanina nie jest aktem jego wspaniałomyślności wobec grzesznika, ale ma być cechą charakteryzującą jego życie. Pan Jezus, aby móc pomóc właściwie uczniom zrozumieć, postanowił odpowiedzieć na pytanie Piotra przypowieścią o Królestwie Niebios, tą, którą przeczytałem na wstępie. A to ich najbardziej nurtowało. Kto z nas jest największy w Królestwie Niebios? A więc sprawy tego Królestwa nurtowały ich właściwie do ostatniego dnia życia Pana Jezusa tu na ziemi. Jest pewien związek między Królestwem Niebios a przebaczeniem. Zwyciężanie własnej niechęci do brata czy do siostry, zwyciężanie własnego gniewu z powodu cudzych przewinień, które uderzają we mnie, burzą we mnie krew, jak to powiadamy, to jest część Królestwa Bożego. Boże Królestwo zasadza się na takim postępowaniu, to jest jego podstawą. Przebaczenie jest jego podstawą. Bóg, mając wszelkie podstawy do okazania nam gniewu i do podtrzymania tego gniewu, pomimo nie wiem jakich aktów z naszej strony, on jednak okazał nam łaskę w Chrystusie. A więc jeśli ktoś chce wejść do jego obecności, nie może tego uczynić, jeśli nie wyzbędzie się ze swojego serca tego egoizmu, który sprawia, że wyznaczę sobie jakiś limit, jakąś granicę, powyżej której mam dość tego człowieka, nie chcę go widzieć na oczy, a przynajmniej postaram się o bezpieczny dystans od takiej osoby. No właśnie, ale jak to będzie w tym Królestwie Niebios? Czy Bóg zorganizuje nam jakieś osobne szufladki od takich ludzi niespecjalnie, wokół których chcemy, aby nasze życie się nagle zaczęło kręcić? Doskonale wiemy, że tak nie będzie. Może masz kogoś, o kim powiesz, wolę trzymać się na dystans od takiej osoby. Jeśli tak jest, posłuchajmy dalej. Królestwo Niebios jest podobne do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze swoimi sługami. Przebaczenie, bo o tym mówimy, to nie jest jakaś technika psychologiczna. To nie jest jakaś umiejętność nabywana w procesie jakiejś terapii. Albo niektórzy mogą za taką terapię uznawać doświadczenie życiowe. Ale to nie jest coś, co przychodzi z wiekiem, z doświadczeniem życiowym, więc im człowiek starszy, tym łatwiej mu to przychodzi. Nie jest to też jakaś metoda stosowana do zarządzania relacjami międzyludzkimi. To wszystko możecie jako przyczynę odnaleźć w tym świecie. Ale przebaczenie, o którym mówi Biblia, jest dziełem Boga dla nas i dziełem Boga w nas. Przebaczenie, o jakim mówi Biblia, składa się z tego, co On zrobił dla mnie i co my powinniśmy robić dla innych. Podczas ostatniej wieczerzy Pan Jezus powiedział: albowiem to jest krew moja, nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów, a więc dla przebaczenia wam grzechów. A więc ta krew przelana została, by nam można było przebaczyć. Dlaczego krew? Czy nie można było zadośćuczynić w inny sposób grzechowi? Dlaczego Jezus musiał oddać życie? Istnieje wiele sposobów, jak ludzie próbują dokonać zadośćuczynienia, by uzyskać, doświadczyć przebaczenia. Niektórzy usiłują na to zapracować dobrymi uczynkami, próbują zrekompensować uczynione zło, próbują, jakby się to dało zrobić, wyrównać rachunki. Inni usiłują zasłużyć i poświęcają siebie jakiemuś wolontariatowi, poświęcają własne dobra, a być może kiedyś będą mogli zasługiwać na przebaczenie. I te wysiłki oczywiście w oczach świata mają określoną wartość. Nie są mierzone w kategoriach czegoś niewłaściwego. Lecz kiedy ich zaprzestajemy, to nasz wewnętrzny pokój może zniknąć. Pojawia się niepewność. Czy tyle wystarczy? Przebaczenie Boże nie zależy od intensywności moich, twoich starań. Jakiś czas temu na ekranach telewizji był wyświetlony film pod tytułem Siedem dusz. Nie wiem, czy ktokolwiek widział ten film. Widzieliście? Siedem dusz. Bohater układa wyrafinowany plan zadośćuczynienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku. Wydarzyło się to, kiedy wysyłał SMS-a. No, nieszczęście. Postanawia umrzeć. I to w taki sposób, aby jego wewnętrzne organy otrzymali potrzebujący, ludzie, którzy według niego na to zasługują. I realizując ten swój misterny plan, bohater tego filmu analizuje ludzkie charaktery, ocenia te charaktery, z różnych punktów widzenia na to patrzy i upatruje tych swoich kandydatów. I historia ta nieźle pokazuje ludzi, którzy są jakby w osobie tego bohatera. Pokazuje, że ludzie wyobrażają sobie, że na otrzymanie przebaczenia trzeba zasługiwać. On zasłuży na przebaczenie, gdy odda swoje organy, odkupi winę. Tamci zasłużą na drugie życie dzięki swoim pozytywnym cechom charakteru, dobrym uczynkom, jakie pełnią. I zobaczcie, tak świat przebacza i tak świat szuka przebaczenia. Ale Boże przebaczenie jest czymś innym. Boże przebaczenie jest darem. Żydzi mają raz w roku takie szczególne święto, nazywa się ono Jom Kippur, czyli święto pojednania. W tym dniu cieszą się faktem, że Bóg przebacza im grzechy, których nie są świadomi, lub te, o których zapomnieli, by złożyć za nie ofiary. A więc arcykapłan wchodził do przybytku, do miejsca świętego, skrapiał krwią zwierzęcia ofiarnego ołtarz i w dniu pojednania Bóg przebaczał grzechy, których ludzie nie dostrzegali w sobie, ale nie mogły one ujść uwadze Boga. Dlaczego było konieczne przelanie krwi? List do Hebrajczyków mówi, bo bez przelania krwi nie ma odpuszczenia, a więc przelanie krwi było konieczne ze względu na to, co zostało powiedziane już w trzeciej Księdze Mojżeszowej, 17 rozdziale. Tam czytamy, że życie ciała jest we krwi. Ja zezwoliłem ją składać na ołtarzu, aby była zadośćuczynieniem, bo z powodu życia, które jest we krwi, dokonuje się zadośćuczynienie. A więc Bóg dokonał takiego wyboru. W Biblii krew jest symbolem tego, co podtrzymuje życie. Krew baranka paschalnego przypominała o ocaleniu życia. On jest tym barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata, powiedział Jan Chrzciciel do zebranych ludzi, mówiąc o Jezusie Chrystusie. Więc Bóg umożliwił wzięcie przebaczenia za pośrednictwem ofiary swojego Syna i to zostało ofiarowane jako dar dla nas. To jest darem dla ludzi. To przebaczenie jest dla każdego. W tym nie ma żadnego limitu, żadnych warunków, żadnej ludzkiej możliwości zasługiwania na to, doczekania się wskutek dobrego życia na to. Nie ma takiej ludzkiej zdolności, która by umożliwiała człowiekowi takie przebaczenie, doświadczenie takiego przebaczenia. I to w dodatku bez żadnego limitu. Pod tym przebaczeniem znalazł się ten, który nazywał się płodem poronionym, ostatnim z apostołów, bo prześladował Kościół Boży, tym był apostoł Paweł. A więc i tacy ludzie znaleźli się pod tym przebaczeniem, kiedy przyszli do Boga. I również tacy, którzy uchodzili za sprawiedliwych, którym się wydawało, że przecież nic złego w życiu nie zrobili. Niemała liczba kapłanów, mówi Dzieje Apostolskie, przyjęła wiarę w Jezusa Chrystusa. A więc i tacy po Jego zmartwychwstaniu odwracali się od martwej religii, a przychodzili do żywej wiary w Boga. Będąc biorcami tego przebaczenia, stajemy się nosicielami tego przebaczenia. Wrócę do tej myśli za chwilkę, ale spójrzmy w końcu na tą przypowieść. W przypowieści Jezusa widzimy, że królowi jeden ze sług winien jest, jak na ówczesne czasy, szokującą kwotę 10 tysięcy talentów. Starożytny talent służył przede wszystkim jako miara ilości pieniądza w postaci, to było szlachetnego jakoś kruszcu, najczęściej złota bądź srebra. Talent dzielił się w tamtych warunkach, w walucie, na 60 min. Srebrna mina z kolei odpowiadała 100 drachmom. Jedna drachma to była zapłata dniówki robotnika. Nie ja to policzyłem, więc mam nadzieję, że publikacje, z których korzystałem, są wiarygodne, bo mi moglibyście nie uwierzyć, że tak dobry z matematyki jestem. To oznacza, że trzeba było pracować 20 lat, żeby zebrać jeden talent. W czasach Pana Jezusa wielkość talentu, jak mówią historycy, wynosiła około 33 kg. Wynikało to z wagi monet w tamtej epoce. A zatem te 10 tysięcy talentów mogło ważyć, jak piszą historycy, nawet 340 ton. I w jednym z komentarzy Nowego Testamentu znajdujemy taką myśl. Trzeba by wynająć karawanę z wozami ciągniętymi przez woły wraz ze strażą, aby bezpiecznie przetransportować taką kwotę z miejsca na miejsce. Pewien historyk, starając się przeliczyć wartość złota na współczesną walutę, doszedł do wniosku, że jeden talent złota mógł równać się prawie 1,5 miliona polskich złotych. Jeden talent. Talent srebra byłby o połowę mniejszą wartość. Przekazy historyczne również mówią, że roczny dochód króla Heroda wynosił zaledwie 900 talentów. A wartość zebranych podatków w 4 roku przed Chrystusem z terenów Galilei i Perei sięgnęła 200 talentów, a z Judei około 600 talentów. A więc ów sługa króla musiał zajmować niesamowicie wysokie stanowisko, by przez wiele lat sprzeniewierzać lub pożyczać pieniądze ze skarbca królewskiego. Kim musiał być taki sługa? Sługą cesarza? Na tamte czasy byłoby sporym kłopotem sprzeniewierzyć taką ilość środków, bo trzeba by najpierw znaleźć jakąś postać, która ją posiada. A więc zobaczcie, że w prosty sposób lądują nasze myśli, jak i uczniów, do pewnego skojarzenia idą. Pojawia się ta myśl, może tym królem jest Bóg, bo tylko On ma wszystko pod sobą. Moje jest złoto, moje jest srebro, mówi Pan, tak czytamy w Biblii. Wszystko i to, co ziemię napełnia. Prawdopodobnie Pan Jezus celowo wyolbrzymił tą kwotę, aby wskazać, że ta historia ma pewne duchowe odniesienie, aby pokazać dług sługi też jako praktycznie niemożliwy do spłacenia. 10 tysięcy talentów to jest niemożliwe do spłacenia. Król zagroził dłużnikowi, że sprzeda go wraz z całą rodziną, by odzyskać pieniądze. I widzimy coś też zaskakującego, że dla króla, dla tego króla życie ludzkie ma wartość. Jeśli nie równoważącą dług, to przynajmniej rekompensującą stratę. Wówczas sługa padł przed nim, to usłyszał, czytamy, złożył mu pokłon i rzekł, Panie, okaż mi cierpliwość, a oddam Ci wszystko. Wiemy, że to było niemożliwe. Ten sługa chyba sam nie wierzył w to, co mówi. Zadziwiająca jest reakcja króla. Króla, który też wie, że to jest niemożliwe, żeby oddał wszystko. Bez dalszych negocjacji, bez jakichkolwiek zbędnych ceregieli, postanowił ulitować się nad sługą. Pewien kaznodzieja napisał, że podarowanie tak wielkiego długu jest tak spektakularnym wydarzeniem, że może równać się mu jedynie przebaczenie. Pan Jezus chciał, abyśmy zrozumieli, że grzech jest zaciągnięciem tak dużego długu wobec Boga, że jest on niemożliwy dla człowieka do spłacenia. Nigdy nie bylibyśmy w stanie spłacić takiego zadłużenia. Nawet gdybyśmy 200 lat żyli i pracowali wyłącznie na rzecz spłaty długu, nigdy nie będziemy w stanie wyrównać rachunku z Bogiem. Żadna ilość pokutnych uczynków, dobrych uczynków, przeprosin, zapewnień, prób przelewania na Boże konto dobrych sum, takich w postaci moralnego życia, nie jest w stanie zrekompensować, wyrównać tego rachunku. Więc Pan ulitował się nad swym sługą i darował mu dług. To tak jakby banki świata jakiemuś małemu państwu trzeciego świata darowały dług niemożliwy dla tego kraju do spłacenia, by mógł wyjść na prostą. Wiecie, że w mediach byłby wielki szum. Byłaby to niesłychana sytuacja, jakiś cud na skalę świata, że wszystkie banki po prostu przebaczyły taki dług, odpuściły. Tak właśnie uczynił Bóg przez Pana Jezusa Chrystusa. Biblia mówi, że Jezus Chrystus, odpuściwszy nam wszystkie grzechy, wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. List do Kolosan, to jest 2 rozdział, 13-14 werset. Kiedy Pan Jezus umierał na krzyżu za nasze grzechy, wiemy, że wypowiedział słowa, ostatnie z nich brzmiały, wykonało się, albo w innych przekładach, że wszystko zostało ukończone. To słowo w języku greckim brzmi tetelestai, oznacza dosłownie, że dług został całkowicie spłacony. Tego słowa używano częstokroć na targu niewolników, kiedy brzękła ostatnia moneta rzucona na stół handlarza niewolników, wymawiano tetelestai, dług został całkowicie spłacony. To słowo znaleziono również na zapisach starożytnych ksiąg rozrachunkowych, a więc gdy ostatnia kwota została doniesiona przez dłużnika, wierzyciel na końcu tego malejącego słupka dokonywał zapisu tetelestai, które oznaczało spłacono do końca. A więc Jezus spłacił nasz dług do końca. nie musiał tego robić. Jest to darem dla nas. W przypadku przebaczenia nam grzechów dług dotarł do wierzyciela w całości. Trzeba tylko przyjąć to przebaczenie grzechów, aby mój, twój list dłużny został, ten, który zwraca się przeciwko Bogu z powodu grzechu, został wymazany. Tak naświetla nam to Biblia. Czy sługa z przypowieści Jezusa przyjął przebaczenie? Owszem, przyjął. Król darował mu jego dług. Jednak czytając dalej, widzimy, zastanawiamy się nad tym, czy sługa w tej przypowieści przyjął przebaczenie, jak należało go przyjąć. No zobaczmy, że ten dług tego sługi został mu darowany, odpuszczony, lecz serce tego sługi, pomimo tak wielkiego, donośnego wydarzenia, nie zmieniło się. On nie przyjął okazanego przebaczenia jako niezasłużonego daru, ale jak gdyby się to jemu należało. On nie przyjął przebaczenia tak, by to skruszyło jego serce, zmieniło jego postawę, zmieniło jego sposób myślenia. On nie przyjął przebaczenia tak, że zaprowadziło go to do takiej postawy, aby teraz innym przebaczać. Bo zobaczmy, co się wydarzyło. Czytaliśmy, że gdy ów sługa wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który był mu winien 100 denarów. O wiele, 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 właściwie przepaść między jedną kwotą a drugą, mniej. I pochwyciwszy, dusił go, mówiąc: oddaj, coś winien. Wtedy współsługa jego patrzy na kolana, prosił go, mówiąc: okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Innymi słowy mówiąc, darowany dług przez króla nie zmienił serca ułaskawionego sługi. Ale widzimy coś więcej, że gdy tylko nadarzyła się okazja, on pochwycił swojego dłużnika i zaczął go dusić. W końcu wtrącił go do więzienia i na nic zdały się prośby, by okazał cierpliwość. Królowi więc doniesiono o tym wydarzeniu i on wybuchnął sprawiedliwym gniewem. Przywołał więc ponownie tego sługę i powiedział: sługo zły, wszystek tamten dług darowałem ci, boś mnie prosił. Czy i ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, jak ja zlitowałem się nad tobą? W rezultacie tego król wydał go katom. Inne przekłady pisma mówią: wtrącił go do więzienia, aby był torturowany, aż odda cały dług. Są takie przekłady, które tak to ujmują. Na przykład Biblia Tysiąclecia. Sednem tej przypowieści jest to, że Bóg nie ma żadnego obowiązku przebaczać nam grzechów i zbawić nas od tego ciążącego na nas długu i konsekwencji tego długu. Bo karą za grzech, Biblia mówi, jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie. Boże przebaczenie jest niezasłużonym darem dla każdego z nas. I serce pod wpływem takiego aktu wspaniałomyślności Boga, miłosierdzia Boga, powinno być skore do przebaczania innym. Ale na jakiej podstawie okazujesz swoje przebaczenie? Mówiłem, że wrócimy do tego wątku. Na jakiej podstawie okazujemy swoje przebaczenie? Tobie Bóg odpuścił dług, bo ktoś inny spłacił go swoją krwią. To było darem dla ciebie, dla mnie. Czy twoje przebaczenie jest darem? Czy twoje przebaczenie jest darem, ponieważ wiesz, że ta osoba, której przebaczasz, nie jest w stanie spłacić tego długu, bo ty tą osobę znasz. I wiesz, co wiesz o tej osobie? Zrobi ci to jeszcze raz. Czy oczekujesz, aby ktoś zasługiwał na twoje przebaczenie? Pomyślmy o tym. Stąd się biorą limity w nas. Może być tak, że nie przyjęliśmy jeszcze tego przebaczenia od Boga, albo przyjęliśmy go w niewłaściwy sposób, albo nie rozumiemy, czym w istocie rzeczy jest Boże przebaczenie. Nie możemy tej przypowieści oderwać też od kontekstu. Pan Jezus opowiedział tą przypowieść w odpowiedzi na sytuację, jaka się wydarzyła pośród uczniów. Przede wszystkim, aby pomóc zrozumieć Piotrowi, co to znaczy przebaczać do 70 razy po 7. Pismo Święte, całe Pismo jest natchnioną księgą, pomaga nam wzrastać. Jego celem jest nas pouczać, poprawiać, odkrywać błędy, wychowywać sprawiedliwości. Tak? Tak czytamy o Biblii. Sama Biblia tak o sobie świadczy. Przypowieść Pana Jezusa ma moc pomóc nam uporać się z nieprzebaczeniem. Gdy jakiś brat, siostra, może to się dzieje w rodzinie, po sąsiedzku, po raz kolejny grzeszy wobec nas. Jak mam postępować, gdy po raz wtóry ktoś mnie rani, spycha na margines, by sobie zrobić trochę miejsca, więcej miejsca, moim kosztem? Gdy to, co jego ma być na wierzchu, nie to, co moje, by być w centrum uwagi, no czasem trzeba kogoś zepchnąć, żeby nie powiedzieć po prawicy i po lewicy sobie chcę usiąść i trzeba to jakoś załatwić po cichu. Oczywiście konfrontacja grzesznika z jego grzechem w różnych sytuacjach bywa nieunikniona, prawda? Biblia mówi o napominaniu. I to jest zupełnie inna część naszego chrześcijańskiego życia, że czasem trzeba pójść do kogoś z napomnieniem albo zabrać jeszcze kogoś i rozmówić się, by móc czegoś uniknąć podobnie. Biblia mówi o pewnym zdyscyplinowanym bracie, który znalazł się poza zborem i Paweł mówi, prosi zbór, przyjmijcie takiego, aby go nadmiar smutku nie pochłonął. Skąd ten smutek? To przebaczenie nie przychodziło z automatu. Ten smutek wziął się ze skruchy. I kiedy czytam streszczenie tej samej historii, o której tutaj mówimy z Ewangelii Mateusza, kiedy czytam streszczenie tej historii z 17 rozdziału, to ona brzmi tak. A jeśli by siedmiokroć na dzień, wcześniej, miejcie się na baczności, jeśli by zgrzeszył twój brat, strofuj go, a jeśli się upamięta, odpuść mu. A jeśli by siedmiokroć na dzień zgrzeszył przeciwko tobie i siedmiokroć zwrócił się do ciebie, mówiąc, żałuję tego, odpuść mu. To jest pewne streszczenie, które zauważa Łukasz, bo często jest to bardzo ważną rzeczą, czy w ogóle dochodzi do skruchy, czy ktoś się smuci z tego powodu, że coś nawywijał, narozrabiał. Oczywiście, że to może być też kobieta. Mówię dlatego, bo mi bliższy rodzaj męski, tak? Ale sednem tego kazania dzisiaj i tego tematu dzisiaj jest ta myśl, czy przebaczysz, gdy skrucha nie pociąga za sobą trwałej zmiany, gdy nie masz pewności, że to się znowu jeszcze raz nie powtórzy. To jest sedno tego tematu na dzisiaj. Bóg darował nam dług znacznie większy niż wszystkie krzywdy zaznane tutaj podczas całego życia. Czy ani razu nie zgrzeszyliśmy po tym, gdy to przebaczenie wzięliśmy? Zgrzeszyliśmy. I na bieżąco, mam nadzieję, chcieliśmy to regulować z Bogiem. Bo Bóg otworzył nam w Chrystusie taką możliwość. Ale Bóg był w stanie skutecznie odwrócić swój gniew i szukać dla nas ratunku, pomimo tego, że zgrzeszyliśmy przeciwko Niemu o wiele więcej razy niż 70 razy po 7. Modlitwa Pańska kończy się słowami odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. To, że te słowa padają w modlitwie Pańskiej, oznacza ważność ich w każdym dniu, bo tam jest na przykład napisane chleba naszego powszedniego, codziennego daj nam dzisiaj. Więc jeśli modlisz się o tą codzienną pomyślność, tą codzienne jakieś przyzwoite powodzenie, nie możesz nie zauważyć, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. To, że te słowa są w tej modlitwie, znaczy, że są bardzo ważne, bo to jest podstawa Bożego Królestwa. Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako na niebie i na ziemi. Tak więc przypowieść Jezusa o Królu, który darował wielki dług swemu słudze, pokazuje nam, że darmowe przebaczenie grzechów przez Boga nie zbawi nas, jeśli nie przyjmujemy Go tak, aby to przemieniło nasze serca i skłoniło nas do przebaczania innym za darmo z łaski. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. To jest pierwsza myśl. Druga myśl jest taka w Nowym Testamencie. Bądźcie jedni dla drugich, uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Jak nam Bóg odpuścił w Chrystusie? Za darmo z łaski nam odpuścił. Nie czekaj, aż ktoś zasłuży na to twoje odpuszczenie. Przebaczaj. Inny tekst. Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. Jak Chrystus ci odpuścił, tak i ty bądź tym, który niesie to przebaczenie. Nieprzebaczenie ma wpływ na bardzo wiele rzeczy w naszym życiu. Działa niszcząco nas, człowieka, na tego, który postanawia nie przebaczać. Nieprzebaczenie ma wpływ na Kościół. Nie przebaczając, nie można razem zgodnie, wspólnie, jak mówi kontekst, modlić się. Jeśli nie można się modlić, to zastanówmy się, czy można razem służyć. Jeśli nie można razem wielbić Boga, to co my tutaj jeszcze robimy, chciałoby się powiedzieć. Czy można więc nie uczestniczyć w wieczerzy pańskiej? Czy można razem nieść Ewangelię pokoju? O dwóch kobietach jest mowa, które potrzebowały mediatora, bo nie potrafiły razem już służyć Bogu. Ewodia i Syntycha. Czy można razem cokolwiek zrobić dla Boga? Wszystko to, co robimy dla Pana Jezusa, kim jesteśmy dla Boga, bierze swój początek z przebaczenia. I w tym przebaczeniu mamy żyć. To ma być cechą naszego życia, a nie aktem wspaniałomyślności. Od dzwona do dzwona. Jak przykrym doświadczeniem dla uczniów była ich duma, by być ważniejszym od pozostałych. Duma nie będzie skora do przebaczenia, a będzie chowała na dnie uraz. Co robić, żeby nie doświadczać tego gniewu i nieprzebaczenia z powodu tej ludzkiej dumy? To ostatnia myśl, którą chcę się z wami dzielić. Pan Jezus powiedział dwa rozdziały wstecz w Ewangelii Mateusza: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i idzie za mną. On poszedł na krzyż za innych, w miejsce innych. Teraz wzywa nas, abyśmy poszli za Nim. Jeśli nawet będzie to konieczne, wzywa nas, byśmy oddali życie za innych. Nie można w inny sposób interpretować tekstów, o których tutaj mowa. Bo On oddał życie za wielu. Wielu pierwszych chrześcijan oddało życie dla Ewangelii, a więc dla wielu. Ta gotowość na cierpienie, na ponoszenie kosztów, naśladowaniu Pana Jezusa wzbudza w człowieku takiego ducha posługi innym. Jest to gotowość do służenia, która bierze się z zaparcia własnego ja, z przebaczenia, które jest sposobem życia ludzi w Królestwie Bożym. Darmoście wzięli, darmo dawajcie. A więc nie czekaj, aż ktoś zasłuży, bo może się nigdy nie doczekasz. A to ty będziesz żył, ty będziesz żyła z tym, co cię trapi. Nie ten człowiek. Pomyślmy na koniec o minionym czasie. Może o zauważonych źdźbłach w oczach braci, sióstr, przeoczonej belce w swoim oku. Używam obrazu Pana Jezusa. Pomyślmy o starym charakterze, który może zbyt często dał znać o sobie w ostatnim tygodniu. Pomyślmy o naszym zagniewaniu, nieprzebaczeniu w domu, w rodzinie. Bo może wydarzyło się to wszystko w naszym życiu, co dzisiaj mówiłem, w tym roku, w tym miesiącu, w tym tygodniu. Nie, dzisiaj rano. Może dzisiaj rano właśnie. Zostaliśmy powołani, by przebaczać i żyć w przebaczeniu, które przyjęliśmy za darmo z łaski. Jak przyjąłeś Chrystusa, tak w Nim chodź. Nie czekajcie, aż ktoś zasłuży. Przebaczaj, bo Chrystus tobie to uczynił. Pozostaje jeden dylemat. A co, jak nie prosi o przebaczenie? Nie ma skruchy. Są takie grzechy, które muszą się doczekać skruchy, aby doczekali się ci ludzie przebaczenia. Tak jak ten człowiek, który został wyłączony poza Kościół z listu do Koryntian. Ale pamiętajcie, że przebaczenie jest też pewną cechą, sposobem myślenia, życia. To jest tak, jakbyś miała klatkę, w której hodujesz sobie kogoś. Trzymasz go w niewoli. To jest niewola twoja. Człowiek tam niewoli innych, a żyje wtedy, jakby sam był w niewoli, jeśli chodzi o relacje. Ale w tym miejscu chciałbym się zatrzymać. mówiąc tylko tyle, zostaliśmy powołani jako Kościół Pana Jezusa, aby wspólnie brzmieć, na przykład w modlitwie, jednakowym dźwiękiem, niczym symfonia, gdzie dwóch albo trzech, tam jestem pośród nich. I Pan Jezus wzywa nas do zgodnego przebywania ze sobą, nie tylko do tego, abyśmy umieli coś uzgodnić. Gdy stoicie i zanosicie modlitwy, czytam Ewangelię Marka, 11 rozdział, 25 werset. Gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. Zobacz. Mamy poselstwo. Mamy pewną misję od Boga. Odpuść tak, jak Ojciec odpuścił tobie. A jeśli tego nie zrobisz, Ojciec, który jest w niebie, Ojciec, tu jest powiedziane, nie Bóg, a więc wiemy, kto może zwracać się do Boga, Ojcze. A więc Ojciec, który jest w niebie, nie odpuści wam przewinień waszych. Tak jest napisane. Trudno z tym dyskutować. A więc zobaczmy, że nieprzebaczenie może stać się grzechem, który powoduje, że między mną a Bogiem nie ma społeczności. Jeśli ta relacja powstała na fundamencie przebaczenia, to kiedy nie przebaczam, pozbywam się tej relacji. To jest straszne, że człowiek może w ten sposób chcieć funkcjonować. Ale zachęcam i ten fragment nas zachęca, przebaczaj zawsze. Nie wszyscy będą zasługiwali na to, ale nie dlatego przebaczam. Nie przebaczam, jak świat przebacza. Przebaczam dlatego, że Jezus mi przebaczył. Zachęcam was do takiego stylu myślenia, życia. I powiem coś od siebie. Tak żyje się łatwiej. Jeśli ktoś to robi, to wie, że tak żyje się naprawdę łatwiej. Bez tych ciężarów niepotrzebnych, bez tych walizek, które tachasz. Na każde spotkanie tachasz taką walizkę, a w niej masz imię i nazwisko kogoś, kogo chciałbyś, może chciałabyś niekoniecznie spotkać. Są ludzie, którzy tak mają. Nie tachaj tych walizek. Żyje się naprawdę łatwiej. Przebaczaj. Amen.